Drodzy bracia i siostry, na pewno pragniemy prowadzić owocne życie chrześcijańskie i potrzebujemy nieraz wskazówek od Boga przede wszystkim, ale czasami też od doświadczonych ludzi wierzących, jak prowadzić takie owocne życie chrześcijańskie i w Kościele, i w rodzinie, i wszędzie, gdzie jesteśmy. Apostoł Paweł był świadom potrzeb swoich braci i sióstr i w listach apostolskich nie tylko wykładał doktrynę, prawdę chrześcijańską, teologiczną, ale też zwracał uwagę na praktyczną stronę życia, jak Słowo Boże odnosi się do naszego życia. I w liście do Filipian 4 rozdział jest takim fragmentem dość praktycznym. Przeczytamy na razie wersety 1-9. I zastanówmy się, jak to słowo pisane 2000 lat temu odnosi się do nas dzisiaj. List do Filipian, 4 rozdział od 1-9 wersetu. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Gdy przyjrzymy się temu tekstowi bliżej, widzimy pomocne wskazówki dla naszego chrześcijańskiego życia. Pamiętajmy, że ten list jest pisany podczas pierwszego uwięzienia apostoła Pawła w Rzymie i jest to list, w którym najwięcej występuje słowo radość. Nie było w historii radośniejszego listu napisanego z takiego miejsca jak więzienie, a napisał go wysłannik Pana Jezusa Chrystusa, apostoł narodów Paweł, niegdyś Saul z Tarsu, czołowy prześladowca Kościoła. I on pisze coś takiego, przeto bracia moi umiłowani. Zauważmy, że kluczem do jego radości, do jego szczęścia było to, że miłował swoich braci i siostry, bo wtedy słowem bracia obejmowano także i siostry, czyli wszystkich wierzących ludzi. Pierwszy Kościół jest nazwany domownikami wiary w liście do Galacjan w 6 rozdziale. Pierwszy Kościół nie przypominał tak bardzo instytucji, w której trzeba było się ubiegać o audiencję u jakiegoś hierarchy w Kościele, błagając, żeby zechciał nas przyjąć. Pierwszy Kościół był przede wszystkim rodziną. Były pewne służby, ale te służby polegały bardziej na usługiwaniu niż na panowaniu nad innymi. I zobaczmy, to pisze człowiek na stanowisku w Kościele, apostoł, wysłannik Pana Jezusa, autorytet. I on miłuje swoich braci i siostry. On miłuje swoich współwyznawców, tych, którzy poszli za Chrystusem. I w naszym przypadku, drodzy, to też jest droga do szczęścia w Chrystusie, do pomyślności chrześcijańskiej. Miłość do braci i sióstr. Chrystus powiedział, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W Ewangelii według Jana 13, rozdział 34 i 35 werset. Czyli miłość do ludzi wierzących jest takim jednym z kluczów do szczęśliwego życia w Chrystusie. Apostoł Paweł poświęcił pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, żeby wykazać wyższość szczególnego daru duchowego, jakim jest miłość, nad wszystkim innym. Tłumaczy tam, że nawet jeśli by mówił niezwykłymi językami, nawet językami aniołów, gdyby posiadł wszelką wiedzę i poznanie, gdyby miał niezwykłą wiarę, tak żeby góry przenosił, gdyby nawet swoje ciało wydał na spalenie, swój majątek oddał ubogim, to bez miłości nic nie ma sensu. Także miłość jest czymś, co może uzdrowić nasze życie i módlmy się o taką łaskę, żeby było więcej miłości w naszych rodzinach, w naszym kościele lokalnym, wśród innych wierzących, bo to jest bardzo kluczowa sprawa. I apostoł Paweł nazwał tych braci ponadto pożądanymi braćmi i radością i koroną. Dlaczego ich tak nazwał? Ponieważ oni byli owocem jego pracy. Oni byli jakby jego taką ozdobą, takim świadectwem, że to był prawdziwy wysłannik Chrystusa. On tam założył kościół miejscowy. On tam głosił Lidii nad rzeką, strażnikowi więziennemu, wypędził demona z kobiety, która miała ducha wróżbiarstwa. Także on położył podwaliny pod kościół w Filipi. W starożytności to było ważne miasto. I w Macedonii. On radował się tymi braćmi i siostrami. Oni byli jakby jego ozdobą i mieli być jego radością także w czasie przyjścia Chrystusa, takim dowodem, że jego służba była prawdziwie Boża, owocna. Kolejna rada, którą on tutaj pod naszym adresem kieruje, to trwajcie w Panu umiłowani. Bo nie wiem, czy ktoś z nas miał tę radość, że kogoś pozyskał dla Chrystusa. Tylko te osoby zrozumieją, jak wielką radością jest dla głosiciela Ewangelii pozyskanie kogoś dla Chrystusa. Ja mam niektóre takie osoby, którym pomogłem się nawrócić, czy powiedzmy opiekowałem się nimi duchowo, niektóre już nie żyją nawet, ale w każdym razie jest to radość z pozyskania takich osób, ale jeszcze większa jest radość, jeśli one trwają w Panu Jezusie. I Paweł zaleca, trwajcie w Panu umiłowani. Czyli miłość jest bardzo ważna w życiu chrześcijanina, bardzo ważne jest, żeby kogoś pozyskać dla Chrystusa, naprowadzić na właściwą drogę, ale ważne jest, żebyśmy i my, i ci, którym pomagamy duchowo, również nasze dzieci, żeby wszyscy trwali w Panu Jezusie. Chrystus powiedział, trwajcie we mnie, a ja w was. Beze mnie nie możecie wydać żadnego owocu. Jedynie trwając w Chrystusie można być owocnym chrześcijaninem. Dlatego to jest kolejny czynnik, który zapewnia szczęście, radość w życiu chrześcijanina, powodzenie duchowe, żeby trwać Panu, trwać w społeczności, we wspólnocie, w serdecznej, bliskiej więzi z Chrystusem i z Jego Ojcem. Spędzać czas, nie żałować czasu na modlitwę, na nie tylko mówienie do Boga czy do Chrystusa, ale też słuchanie Boga i Chrystusa przez Słowo Boże. Spędzanie czasu z Bogiem. Kiedyś brat Tozer, taki wybitny chrześcijanin, który zmarł w 1963 roku z Ameryki, który przyszedł do zboru w Chicago, gdzie było 50 osób, a potem było 1500 przez jego usługiwanie. Był bardzo owocnym kaznodzieją i sługą Bożym. Nie, no, trudno nam się porównywać z nim. W każdym razie on powiedział coś takiego. Chcąc być naprawdę owocnym człowiekiem duchowo i znającym Boga, trzeba Bogu poświęcać czas. To są rzeczy niewymierne. Dzisiejszy świat wszystko przelicza na pieniądze. Czas to pieniądz. Ale czy nie zauważyliśmy tego, że jest ściśle zależne to, jak się zachowujemy, jak się odnosimy do innych, w tym do najbliższych, jak spędzamy dzień, jakie są nasze emocje, na ile czasu poświęciliśmy Bogu, na ile skupiliśmy się na modlitwie, czytaniu Słowa Bożego. Bo bądźmy świadomi, że jest jeszcze w nas grzeszna natura i my musimy ją umartwiać. A sprawy duchowe, czytanie Słowa Bożego, modlitwa, duchem sprawy ciała umartwiacie, jak mówi Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, to wszystko pomaga nam lepiej postępować, lepiej żyć, upodabniać się do Chrystusa, uświęcać się, stawać się lepszymi ludźmi. Dlatego nigdy nie lekceważmy sprawy poświęcania czasu dla Boga, na lekturę, na modlitwę. Kiedyś znajomy brat, który teraz zachorował poważnie na raka, nie wiem, czy już umarł, ale był niedawno umierający. Kiedyś go ktoś zapytał, bracie, skąd ty tak znasz Słowo Boże? Skąd z siebie wypływa to Słowo Boże? I faktycznie, on z jednego wersetu potrafił zbudować piękne kazanie. On tak się dzielił, taki bogaty duchowo ten brat był. Ale on mówi, ja każdą wolną chwilę sięgam do Słowa Bożego, do modlitwy. I z niego to słowo wręcz wypływało. To jest właśnie bardzo ważna rzecz, żeby spędzać z Panem czas, trwać w Panu. Trwać w Panu to też być posłusznym Jego nauce, Jego duchowi. Ale żeby być szczęśliwym duchowo, bardzo ważne jest unikanie niepotrzebnych konfliktów, a jeśli już one są, dążenie do pojednania. Mamy werset 2 i 3. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Jak widzimy z wersetu trzeciego, to były wspaniałe chrześcijanki, które wnosiły cenny wkład do Kościoła, wybitne jakieś osobowości, które dały się poznać jako gorliwe w toczonym boju za Ewangelię. Nie wiemy, na czym ich służba polegała, czy pomagały w misji, ewangelizacji. Bliżej to nie jest określone, ale w każdym razie wspierały aktywnie dzieło Ewangelii. Ale miały pewien problem. Poróżniły się. I apostoł zachęcał lub upominał je, zależnie od przekładu, aby stały się jednomyślne w Panu. Apostoł Paweł często używa tego słowa w Panu. Gdybyśmy prześledzili jego listy, to bardzo dużo to występuje, ponieważ chrześcijanin to jest człowiek, który znalazł się w innej rzeczywistości. To znaczy w rzeczywistości, której Pan Jezus, ponieważ nas wykupił swoją krwią, swoją ofiarą, my należymy do Niego. I czy żyjemy, czy umieramy, jak mówi 14 rozdział listu do Rzymian, pańscy jesteśmy, bo właśnie po to Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby nad żywymi i umarłymi panować. Czyli znaleźliśmy się w innej rzeczywistości. Drugi list do Koryntian mówi nawet, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Chrześcijanin to jest człowiek, który znalazł się w Chrystusie. To nie jest tylko człowiek, który gdzieś formalnie przyjął członkostwo w jakimś kościele, gdzieś przyjął chrzest, ale to jest człowiek, który faktycznie na pewnym etapie życia doświadczył spotkania z Chrystusem. I jest w tej duchowej rzeczywistości, w której Chrystus jest jego Panem i on się jemu poddaje. Poddaje mu swoje emocje, swoje myślenie, swoje życie i dąży do tego, żeby wszystkie dziedziny życia były jemu poddane. I tutaj te chrześcijanki, chociaż były w Chrystusie, to jednak nie były zgodne z Jego Duchem. Bo Chrystus modlił się, aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. A tutaj dwie chrześcijanki w miejscowym kościele, nie wiemy jak on duży był, może nie był duży, były poróżnione, nie były jedno w Panu. I to był problem. To mogło prowadzić do powstawania stronników, jednej lub drugiej nawet, bo często tak się zdarza, że osoby emocjonalne też nieraz pozyskują sobie zwolenników dla swojego stanowiska. Słuchaj, ona nie ma racji, jak ona mogła tak się zachować? I po prostu tak zwany fan klub się tworzy danej osoby, to znaczy osoby, które opowiadają się po jej stronie, współczują, rozumieją i po prostu też są gotowe ją popierać przeciwko drugiej stronie. A to nie zawsze takie jest proste. Czasami niewielka nawet rzecz powoduje niezgodę i problem. I później przez brak przebaczenia, brak pojednania to nawarstwia się. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał w 14 rozdziale: jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Bardzo ważne jest to, żeby dążyć do pokoju ze wszystkimi, o ile to od nas zależy. Czasami nie zależy od nas, bo my wyciągamy rękę na zgodę, a ktoś inny pięść, tak, podaje. Więc czasami to od nas nie zależy, ale my powinniśmy zrobić wszystko, żeby się pojednać. Nie jest to łatwe, drodzy. Czasami są silne rany, są przykrości, ale trzeba dążyć do pojednania, do pogodzenia się, do przebaczenia, do wyznania też grzechu. I właśnie to też jest warunek takiego szczęścia w Chrystusie, takiej radości, żeby nie mieć konfliktów, nie wdawać się w konflikty. Ja przyznam ze wstydem, że zdarzało mi się czasem też z kimś poróżnić, niepotrzebnie. Zdarzyło mi się na przykład na Facebooku widzieć pewną dyskusję, pewne omówienie tematu i oburzyła mnie nieprawda, która była tam głoszona. I niepotrzebnie z pewnym wierzącym człowiekiem wdałem się w spór. Teraz się tego wstydzę, bo to nie było potrzebne. Nie obrażałem go, tylko ostrzegałem go, że to niebezpieczne jest jego stanowisko, że może źle to dla niego się skończyć, jeżeli będzie miał taki pogląd. Ale przekroczyłem pewną granicę, gdzie nie powinienem. Lepiej by było, gdybym wyraził ewentualnie swoje zdanie, a może najlepiej nawet, gdybym w ogóle nie wziął w tym udziału. Bo przecież wirtualna rzeczywistość nie jest najważniejszą rzeczywistością. Może lepiej bym zrobił, jakbym pomodlił się za tego brata, żeby Bóg go oświecił, żeby on zrozumiał swój błąd, że myli się. A ja myślałem, że ja go jakoś tam ustawię do pionu, ponieważ tam no, tak niegrzecznie wręcz pewien pogląd błędny przedstawił, taki obraźliwy dla inaczej wierzących. Więc widzimy, czasami się zapędzimy, czasami ta ludzka popędliwość, że coś komuś źle powiemy. Zdarzyło mi się też pewnej siostrze kiedyś coś niemiłego powiedzieć, potem się pojednaliśmy, dzięki Bogu. W każdym razie to są takie nasze ludzkie słabości i dobrze jest nie zostawiać miejsca diabłu, jak mówi list do Efezjan. Nie pozwolić, żeby słońce zaszło nad naszym gniewem, jak mówi list do Efezjan, 4 rozdział. Więc dobrze jest się pojednać i dążyć do pokoju. Także w małżeństwie mogą być takie sytuacje, gdzie żona jest niezadowolona, że mąż się z czegoś nie wywiązał i jakby się dąsa, nie ma humoru, mąż musi iść do innego pokoju spać z dzieckiem, bo żona nie chce go widzieć na oczy, bo zawiódł w jakiejś sprawie. Są takie różne sytuacje, ale dobrze jest pojednać się, dobrze jest sobie wybaczać. Kiedyś powiedziano, że małżeństwo jest to związek dwojga ludzi chętnie przebaczających sobie nawzajem. No to jest takie pięknie powiedziane. Także dążmy do tego pojednania, bo brak dobrych relacji, zakłócone relacje, życie w sporze, w kłótni, w jakiejś niezgodzie odbiera szczęście, odbiera radość. I czasami dobrze jest postąpić, tak jak mówi Paweł w 1 Koryntian 6 rozdziale, czemu szkody nie ponosicie? Bo niektórzy chcieli, chrześcijanie, procesować się z innymi chrześcijanami co do majątności czy co do jakichś spraw. Czasami lepiej już sprawę zostawić Bogu niż walczyć. Oczywiście są różne sytuacje w życiu, nie chcę nikomu dyktować, co ma robić, ale dążmy do tego, żeby nie być z kimś poróżnionym. Kolejna rada, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. To jest właśnie bardzo interesująca rada, którą pisze więzień, żeby się zawsze radować. Oczywiście apostoł nie ma na myśli tego, żeby zawsze skakać i klaskać i wołać alleluja, bo życie nie jest takie. Jemu chodzi o taką wewnętrzną radość, niezależną od warunków i okoliczności życia. Tę świadomość, że należymy do Chrystusa, że był taki czas w naszym życiu, że Bóg stanął na naszej drodze, że staliśmy się dziećmi Bożymi i dzisiaj nadal mamy Ducha Bożego, który świadczy w naszym wnętrzu, w naszym duchu, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. I to jest wielka pomoc, drodzy, do radowania się. Chociaż są przykrości, chociaż czasem ktoś nas rani. My wiemy, ja wiem. Ty sobie mów, a ja zdrów. Ja wiem, że Bóg mnie miłuje, Bóg mnie przyjął. Ty mnie ranisz, ty mówisz przykre rzeczy, ale ja wiem, że jestem dzieckiem Bożym. Że Bóg mnie miłuje, Bóg mnie akceptuje i żaden człowiek nie ma prawa mnie poniżać, odbierać mi mojej ludzkiej godności i godności dziecka Bożego. Zachowajmy taką godność dziecka Bożego, świadomość, że należymy do Boga na podwójnej zasadzie. Po pierwsze na zasadzie stworzenia, a po drugie na zasadzie odkupienia. I to jest wielka radość, że jestem Bożym człowiekiem. I tej radości nikt ani nic nie powinno nam odebrać. Ja wiem, że są bardzo trudne przeżycia, bardzo trudne doświadczenia. Jeden z moich dobrych znajomych niedawno popadł w depresję. Po prostu nieustający stres w pracy, różne wyzwania spowodowało, że neurony były zabijane przez ten stres, jak mu lekarka wytłumaczyła, i w rezultacie nie mógł się bronić przed depresją. Po prostu biochemicznie było to niemożliwe. Ale on nie stracił takiej wewnętrznej radości, że należy do Pana, tylko że nie był zdolny do pracy, do wysiłków, jakby takie no, obniżone funkcjonowanie nastąpiło u niego. I zastanawiał się, z kościoła zadowolony jestem, z pracy jestem zadowolony. Co jest, co się dzieje? Lekarka mu wytłumaczyła, to ma podłoże biochemiczne. I my jesteśmy całością psychofizyczną, nie jesteśmy tylko duszą, ale jesteśmy też ciałem, cały człowiek i duchem, jak wierzymy też. Po prostu cały człowiek jest zależny, współzależne jest to. Jak ciało funkcjonuje, to wszystko razem ma znaczenie. Ale właśnie radowanie się w Panu, że do Niego należymy, pozwala przezwyciężyć te trudności. Ten mój znajomy za 3 tygodnie wraca do pracy, odzyskuje zdrowie, trochę miał rekonwalescencji, trochę dochodził do siebie. Mi się zdarzyło kiedyś 9 miesięcy być w depresji i to w takiej, że miałem kłopot wyjść z domu. I chciałem jak najszybciej też wrócić do domu. Przyszły na mnie bardzo ciężkie przeżycia, że po prostu ta tama obronna organizmu runęła. Ale Bóg mnie z tego wyprowadził. Przyszło światło w tunelu i całkowicie to zostało za mną. Także Bóg jest w stanie nas przeprowadzić przez najróżniejsze rzeczy. Księga Izajasza mówi w 43 rozdziale coś takiego cudownego, jak Bóg miłował Izrael i starożytny swój lud, jak go prowadził. I wierzę, że każde dziecko Boże może to odnieść do siebie. Izajasza 43 rozdział, werset 2. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Bóg jest w stanie nas wyprowadzić na prostą drogę, choćby było ciężko. I nie traćmy tej wewnętrznej radości. Okoliczności mogą być różne. Pewne rzeczy mogą nas głęboko zasmucać, ale nie dajmy sobie tego odebrać, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi, że Bóg nas przyjął, że Bóg mówi przez apostoła Pawła, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Któż będzie potępiał? Chrystus, który nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał, On przecież wstawia się za nami. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Pyta Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Wszak Bóg usprawiedliwia. Ludzie mogą różne rzeczy czynić i w wielu krajach chrześcijanie są traktowani jako obywatele najniższej kategorii. Są karani, jakby byli przestępcami. Ale co im pomaga właśnie? Ta świadomość, że są umiłowanymi przez Boga, że Bóg jest po ich stronie. I to jest bardzo ważne, to daje radość. Idźmy dalej. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Skromność. Tutaj greckie słowo różnie jest tłumaczone. Wyrozumiała łagodność, na przykład Biblia Tysiąclecia. Inny przykład mówi życzliwość, inny uprzejmość, inny jeszcze mówi o wyrozumiałości. W każdym razie rzecz jest taka, że nasza postawa chrześcijańska nie powinna być na pokaz, a jednak powinniśmy być dobrym świadectwem dla ludzi. Powinniśmy być takim świadectwem, że rzeczywiście żyjemy w bliskości Pana. Tak jakby Pan mógł, Pan Jezus miał wkrótce przyjść, jakby był blisko, nas widział. Czyli godne postępowanie chrześcijańskie, skromne, prawe, czyste, powinno być naszym świadectwem. I skromność jest tutaj też ważna. Dzisiejszy świat głównie żyje dobrami materialnymi, mówi się, że pieniądz rządzi światem. Chrześcijanin na pewno nie powinien być człowiekiem, który chce błyszczeć tym, co posiada. Powinien umieć cieszyć się z tego, co ma. Oczywiście może coś zmienić, jeśli nadarzają się jakieś potrzeby, ale nie powinien przejawiać czegoś takiego, jak popisywanie się rzeczami, które są środkiem do celu, tymi rzeczami materialnymi, które mają nam służyć, a nie są celem samym w sobie. Powinniśmy być skromni i ludzie powinni być świadkami tego i to może ich skłonić też do poznania Ewangelii, bo obserwując nasze dobre uczynki, mogą wysławiać potem Boga w dzień nawiedzenia, jak mówi apostoł Piotr. Czyli możemy zamknąć usta krytykom, a w Polsce nadal jest taka toksyczna sytuacja. Rozmawiałem z byłym świadkiem Jehowy, który razem z żoną zostali katolikami. No i oni mieszkają w Niemczech, gdzie na przykład ewangelicy, czyli luteranie, z katolikami robią wspólne jakieś przedsięwzięcia, gdzie rozmawiają, gdzie współpracują. Powiedział mi coś takiego, że w Polsce część katolicyzmu jest toksyczna. Pogarda dla innych wyznań, dla prawosławia, gdzie w Hajnówce jest stały konflikt, na przykład i w innych miastach na Podlasiu, między katolikami a prawosławnymi. Pogarda dla protestantyzmu. To jest część polskiego katolicyzmu, taka narodowo-katolicka, taka połączona z nacjonalizmem, poczuciem wyższości, że Polska jest jakimś mesjaszem narodu, że ma jakąś misję do spełnienia, że z Polski wyjdzie jakaś iskra, która ocali cały świat. Jest też część światła katolicyzmu, gdzie ci ludzie znajdują też Chrystusa, są różne wspólnoty i są ludzie, którzy tam w tych wspólnotach też znajdują Chrystusa i są też katolicy na poziomie, którzy nie przejawiają takiego niezdrowego ducha, ale nadal spotykamy się z niezrozumieniem jako ludzie należący do kościoła mniejszościowego, przynajmniej w Polsce, bo na świecie to różnie wygląda i w kraju też wygląda, bo weźmy taki Cieszyn. Albo weźmy Wisłę, gdzie katolicy są w mniejszości, a ewangelicznych kościołów jest dużo więcej, więc to nie zawsze i wszędzie tak jest, prawda? I dlatego powinniśmy tym bardziej zważać, bo jesteśmy jakby bardzo widoczni. I apostoł Paweł powiedział, że jesteśmy widowiskiem dla świata, mówił o apostołach, a my też nieraz. Ludzie nas obserwują, oni patrzą, jak ci, czy tam inni, jak oni nas nazywają, żyją. Więc dobrze jest być dobrym świadectwem, żyć tak, jakby Pan Jezus na nas ze swego tronu patrzył i oceniał. Idziemy dalej. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ktoś może powiedzieć, to nie mam się troszczyć o rodzinę, to nie mam dbać. Chodzi o to, że czasami w przekładzie na język polski umyka sens greckiego słowa. A greckie słowo tu użyte oznacza nadmierną troskę, zamartwianie się, lękanie się. Chodzi o nadmierną troskę, zamartwianie się. Nie mamy się niczym zamartwiać. To strasznie odbiera siły i może nas pozbawić życiowej energii, może nas zrujnować. Chodzi o to, że lepiej jest, zamiast się martwić, jak mówił mój kiedyś przyjaciel starszy zboru w Toruniu, zamiast się martwić, lepiej się modlić. Więc lepiej powierzyć w modlitwie i błaganiu. Błaganie, wiecie co to jest? To jest bardziej intensywna modlitwa, taka jeszcze bardziej uniżona. Ale z dziękczynieniem. Dziękować za wszystko, co Bóg nam do tej pory dał, bo byłoby bardzo źle się modlić, nie dziękując za dotychczasowe błogosławieństwo. Zawsze pamiętajmy o dziękczynieniu i powierzajmy nasze prośby Bogu. I co się wtedy będzie działo? Jeżeli zostawimy przy tronie Bożym nasze troski, zmartwienia, potrzeby, to ufajmy, że Bóg ześle swój pokój do naszego serca, że Jego wola się wypełni i ten pokój przewyższa wszelki umysł, wszelki rozum i będzie tak jak strażnik na warcie, strzeg naszego serca i naszej myśli w Chrystusie. Czyli zachowamy spokój ducha nawet w obliczu pewnych trudności, pewnych przeszkód, pewnych zmartwień. Teraz zmarła moja szwagierka. To była osoba wyjątkowa. Nie mówię tak, żeby ją tak chwalić teraz po śmierci nieszczerze, ale naprawdę. Tak uczynnej osoby, życzliwej, pełnej miłości do innych, a zarazem bardzo skromnej, zawsze usłużnej, zawsze gotowej pomóc komuś. Naprawdę ze świecą szukać takiej osoby jak Ula. I za późno u niej zdiagnozowano raka i chorowała. I mimo tego, że kosztowną terapię podjęła naturalną, mimo wszystko nie udało się, ale ona miała niesamowity pokój. Ona mówiła, że ona wierzy, że Bóg może ją uzdrowić. A jeśli tego nie zrobi, to ona jest na wszystko gotowa, po prostu, bo wie dokąd idzie. Miała zupełny spokój. Ona, no dzięki Bogu, nie była mężatką, nie osierociła dzieci, męża nie opuściła, była samotna, ale miała zupełny pokój i bardzo w wielkim pokoju odeszła. Jako osoba głęboko wierząca, oddana Bogu. I chodzi o to, że taka głęboka wiara i nauczenie się tego, nikt za nas tego nie zrobi. My musimy sami się tego nauczyć, żeby naprawdę zostawić Bogu, jak mówi Psalm 55, zrzuć na Pana brzemię swoje. Tam jest napisane, zobaczmy, Psalm 55, bardzo wspaniała rada i właśnie dobrze się tego nauczyć, bo to jest no niezbędne wręcz w życiu chrześcijańskim. To nie jest coś, co można sobie darować. 55, werset 23. Zrzuć na Pana brzemię swoje, On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Nauczyć się swoje życie powierzać Bogu. Ula była takim przykładem i wytrwała w Panu do końca. Jest zwycięzcą. Natomiast ja wam powiem taki drobniejszy przykład. Pastor zaczął dzisiaj nabożeństwo od psalmu 32. Ten psalm ma niezwykłe znaczenie dla naszego życia. Już nieraz był dla nas pomocą. Pewnego razu, 3 lata temu mniej więcej, kiedy Tymek jeszcze nie umiał czytać, zachorował nam. I chcieliśmy zrobić sobie takie wieczorne nabożeństwo domowe, poczytać Biblię. I w duchu myślałem, żeby przeczytać psalm 32. I pytam Tymka, który jeszcze wtedy nie umiał czytać, co byśmy przeczytali? On mówi, psalm 32. Wytłumaczycie mi to logicznie, jak to możliwe? Skąd to dziecko wiedziało? I wyobraźcie sobie, czytamy ten psalm, dochodzimy do wersetu 8 z Grażynką i z Tymkiem on jako słuchacz. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść, będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Dopóki nie przeczytaliśmy tego wersetu, dopóty nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Przeczytaliśmy ten werset, że Bóg nam da wskazówkę, uklękliśmy, pomodliliśmy się, bo mieliśmy niejasność, jak leczyć dalej Tymka, i po tej modlitwie już mieliśmy zupełną jasność, jak go dalej leczyć. I zobaczcie, jakie Boże prowadzenie. I Bóg nas kocha, Bóg chce dla nas dobra, On jest dobrym Bogiem. I dlatego powierzajmy Mu nasze troski, nasze zmartwienia. Nie obieca łatwej drogi, czasem trzeba pocierpieć, czasem trzeba znieść różne uciski, ale łatwiej nam będzie, kiedy pokój Boży będzie nas strzegł. W obliczu nawet największych trudności będzie dużo łatwiej, niż kiedy będziemy się zamartwiać, bo Pan Jezus pyta, czy zamartwianiem się dodasz do swego życia jeden łokieć? My byśmy dzisiaj powiedzieli jeden dzień, tydzień, rok, miesiąc, kilka lat? Czy można to zrobić? Niewiele możemy zrobić. I tu kolejna myśl. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Bardzo cenna rada. My mamy problem jako ludzie jeszcze zmagający się z grzeszną naturą ulegania złym myślom. Albo skupianiem się na czymś, co jest marne, co jest problem ze skupianiem się na czymś, co jest marne, co nie jest godne chrześcijanina. W dzisiejszej dobie wszechstronnych mediów, wszechobecnych, smartfonów, tabletów, internetu, telewizji, telewizji kablowej, jest takie niebezpieczeństwo i łatwy dostęp do wszelkiego zła. W Polsce, bo są kraje, gdzie jest pewna kontrola nad tym, ale w Polsce nie ma. Dostęp do najróżniejszych form zła jest niekontrolowany wręcz, jeśli chodzi o audiowizualne materiały. Więc musimy zachować dyscyplinę. Musimy strzec naszych umysłów, też strzec naszych umysłów przed myślami, które gnieżdżą się w naszym sercu. Ponieważ one nawet nie tylko nie przyjmując czegoś z zewnątrz możemy popsuć się, ale też przyjmując wszystko, co z serca wychodzi, możemy się popsuć. Pan Jezus powiedział w Mateusza 15, rozdział, werset 19. Z serca bowiem pochodzą złe myśli. Zobaczmy, złe myśli. Zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Czyli musimy też strzec naszych umysłów i być takimi duchowymi lekarzami dla samych siebie. Nie pozwolić takiej roślince wzrosnąć, jeżeli to jest zła myśl, tylko już wyrwać z korzeniami na początku. Po prostu pracować nad tym, modlić się, uciekać do Pana, wzywać Pana Jezusa. Bardzo pomocne jest częste wzywanie imienia Pana Jezusa. A tam, gdzie nie możemy tego robić, w duchu, po prostu w duchu, bardzo jest to pomocne. I myślmy o rzeczach budujących, bo bardzo łatwo ulec świeckiej kulturze, skupić się na różnych filmach i tak dalej. Ja nie mówię, jest wiele dobrych rzeczy, takich przyzwoitych nadal w kulturze, które może chrześcijanin korzystać jak najbardziej. Ale są też takie treści, takie rzeczy, przedmioty rozmów, które wywołują złe myśli. Zważajmy, o czym rozmawiamy. Więc skupiamy się na tym, co naprawdę jest godne dziecka Bożego, żeby nie kalać naszych umysłów, naszych serc. To jest bardzo ważne, jak myślimy, bo złe myślenie produkuje potem złe czyny. List Jakuba mówi, że zaczyna się od pożądliwości, a pożądliwość czym jest innym jak myślą, prawda? Pożądliwość potem właśnie jakby zachodzi w ciążę, rodzi czyn. Jakub używa takiej przenośni, że jakby ten czyn dojrzewa, staje się dorosłym człowiekiem, już powoduje śmierć. Takim obrazowym językiem Jakub pokazuje niebezpieczeństwo ulegania złym skłonnościom. Przeczytajmy, żeby nie być gołosłownymi, ten jego obraz. List Jakuba, pierwszy rozdział 14 i 15 werset. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, czyli niejako zajdzie w ciążę, tak przenośnie mówiąc, rodzi grzech, czyli to dziecko, tak, przenośnie, ten owoc. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Więc to jest właśnie konieczność panowania nad naszym umysłem. Dalej jest taką pomocą też, drodzy, słuchanie Słowa Bożego. Jak nie mamy sił, jesteśmy czymś przybici, jest tyle nagrań Pisma Świętego, można sobie włączyć. Można słuchać. I to oczyszcza atmosferę. I kolejna rzecz, która powoduje takie właściwe, szczęśliwe chrześcijańskie życie, jest w wersecie 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Czyli praktyczne posłuszeństwo. Czasami chrześcijanie rozważają, co jest wolą Bożą, dużo dyskutują albo spierają się o doktryny. Niektórzy są mistrzami w różnych tam dyskusjach i tak dalej. Ale prawda biblijna jest przede wszystkim po to, żeby nią żyć. Nie żeby o niej dyskutować. Pan Jezus powiedział, kto postępuje zgodnie z prawdą w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Czyli mamy żyć według prawdy i praktyczne posłuszeństwo. I to nie połowiczne, ale całkowite jest też źródłem szczęścia w życiu chrześcijanina. I to powoduje właśnie dobre owoce. A czasami to praktyczne posłuszeństwo może się wydawać zaskakujące. Podam wam przykład z życia brata Davida Paulsona. Nie wiem, czy słyszeliście, bardzo ciekawy przykład. Pewnego razu w tym kościele lokalnym, w którym był, mieli naradę starszych zboru, pastora, rozmawiali. I nagle jeden z braci mówi, mam takie przekonanie, że powinniśmy dać pieniądze na naprawę dachu pobliskiej parafii rzymskokatolickiej, bo spalił się im część dachu. Bracia pomodlili się i mieli wszyscy przekonanie, nie rozumieli tego dlaczego, ale Bóg im dał do serca przekonanie Ducha Świętego, że mają tak zrobić. Minęło kilka miesięcy, przychodzi przedstawiciel tej parafii i mówi, my słabo znamy Biblię. Chcielibyśmy lepiej poznać Biblię. Macie lepsze rozeznanie. Przyślijcie nam kogoś, kto by z nami prowadził takie studium biblijne. Takie pełne posłuszeństwo. Czasami dziwnie nas prowadzi Pan Bóg, ale pełne posłuszeństwo głosowi Bożemu może przynieść zaskakujące także i dla nas wyniki. Poza tym pełne posłuszeństwo prowadzi nieraz do tego, że mamy problemy, a potem Bóg daje nam inne rozwiązanie. Pewien młody brat został zwolniony z pracy prawdopodobnie dlatego, że tam pracowało kilku homoseksualistów i oni go nie tolerowali jako chrześcijanina. To było w jednym większym mieście. Nie podobało im się, że jakiś tam napis chrześcijański miał na torbie, on utrudniał to. Ale Bóg znalazł inne rozwiązanie dla tego młodego brata, także po prostu czasami poniesiemy za posłuszeństwo pewną cenę. Ale Bóg ma swoje rozwiązanie, którym nas pobłogosławi. Więc pora już na podsumowanie, nie chcę przedłużać. Co jest takim kluczem do szczęśliwego życia w Chrystusie, życia chrześcijańskiego? Po pierwsze, miłość braterska. Po drugie, trwanie w Panu Jezusie. Po trzecie, dobre relacje z innymi i zażegnywanie konfliktów. Unikanie nieporozumień, a jeśli powstaną, to pojednanie się. Dalej, wiadomość, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym, nikt mi nie ma prawa tego odebrać. Choćby się waliło i paliło, choćby ludzie usiłowali mnie skrzywdzić, cieszę się w głębi serca, że należę do Pana Jezusa i do Boga Ojca. Że oni mnie kupili najdroższą krwią. Dalej, skromność. Taka postawa skromna, prawa, niedążenie do pychy w ubiorze, w posiadaniu. Normalność po prostu taka, dobre świadectwo życia jest też kluczem do szczęśliwego życia chrześcijańskiego. Ludzie poznają nas i będą nam ufać. Będzie otworzy to nam też drogę do ewangelizacji, do dobrych relacji. Ja muszę powiedzieć, że mamy dobre relacje jako rodzina z niektórymi katolickimi rodzinami, bo oni się przekonali, jacy jesteśmy, że jesteśmy obowiązkowi, przewidywalni, że jak nam powierzą dziecko, to wiedzą, że tam się nic nie stanie złego i tak dalej. I cieszę się z tego, że mamy takie relacje i ci niektórzy ludzie nawet brali od nas filmy chrześcijańskie, także dajmy się poznać z dobrej strony. Dalej, kiedy mamy zmartwienia, nie zamartwiajmy się. Kiedy są troski, kiedy jest utrata pracy, cokolwiek się dzieje złego, jakieś problemy rodzinne, wszystko powierzajmy Bogu, On da nam pokój pośród burzy i wyprowadzi nas na prostą drogę. Choć będzie ciężko jakiś czas, to przyjdzie rozwiązanie. I wreszcie kolejne dwie rzeczy dalsze, żeby zachować to szczęście chrześcijańskie, to koncentracja umysłu na dobrych rzeczach. Starajmy się nie koncentrować na złych rzeczach. Ja wiem, to jest trudne. My mamy jako grzesznej naturze skłonność do tego. Ja też przyznam, że mam. ale po prostu dołóżmy starań, takiej dyscypliny chrześcijańskiej, żeby skupiać się na tym, co dobre. To zapewni nam szczęście, bo myślenie o złych sprawach, koncentrowanie się na niewartościowym pokarmie duchowym nie przyniesie pożytku. Czy chcielibyście wozić obornik Mercedesem? Na pewno nie, byście dbali. A nasz mózg jest dużo bardziej wartościowy od Mercedesa. I nasz duch, nasze serce. Przyjmujmy to, co wartościowe. No i proste posłuszeństwo. Czynienie tego, co wiemy, to też prowadzi do szczęścia. Także, drodzy, podzieliłem się z wami takimi prostymi radami ze Słowa Bożego, które prowadzą nas do szczęścia w Chrystusie. Popatrzmy na takie przykłady, jak Ula, która odeszła, która była szczęśliwa, chociaż była panną, nie miała dzieci, była szczęśliwa w Chrystusie. Od niej ta radość biła. I wiele osób było przed nami, które były szczęśliwe w Chrystusie. Idźmy w te ślady. Stosujmy się do tego Słowa Bożego. I o własnych siłach nie damy rady. Musimy się karmić, musimy prosić o Ducha Świętego, bo jesteśmy za słabi. Potrzebujemy też innych. Módlmy się jedni za drugich. Zawsze stawiam waszą społeczność za wzór, że dużo czasu poświęcacie na modlitwę tej pierwszej części nabożeństwa. Czyńcie tak dalej. To jest bardzo wartościowa rzecz. Niech Bóg wam błogosławi i nam wszystkim w dalszej drodze za Panem. Amen.